Minęła godzina 13.30. Jak zwykle o tej porze zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Unia bez tajemnic. I dziś muszę przyznać, że nasze grono tutaj w studiu w Opolu jest bardzo duże, ale najpierw przywitam europoseł Danutę Jazłowiecką, która jest nie w Brukseli, ale właśnie w Opolu, która zaprosiła jak zwykle fantastycznych gości, bo to jest chyba pani poseł ten dobry czas, kiedy możemy wesprzeć naszym 1% poszczególne fundacje.
Tak, to prawda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście mamy już stałych gości, których za każdym razem rekomendujemy. To są naprawdę instytucje, za chwileczkę je przedstawimy. Instytucje, które z ogromnym sercem, z ogromnym oddaniem pomagają, wspierają ludzi młodych, dzieci, ale też i ludzi starszych.
Zatem przedstawmy naszych gości. Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu, przewodniczący Rady Fundacji, pan Stanisław Borcz. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Witamy również pracownika socjalnego, panią Annę Zając.
Dzień dobry.
W naszym studiu również prezes zarządu, fundator Alicja Głowacka z Fundacji na Rzecz Rozwoju Hipoterapii Konie Dzieciom w Opolu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Kazimierz Jednoruk, dyrektor Fundacji, Fundacja Domo Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Witamy serdecznie.
Także witam serdecznie Państwa.
Pani poseł, pamiętam jak rok temu prawie w podobnych warunkach się tutaj spotkaliśmy i też rozmawialiśmy o odliczaniu tego 1%. Jak się okazuje, czas bardzo szybko płynie. Tak jakbyśmy się wczoraj spotkali w tym samym studiu. A tu jednak rok już minął.
Ta prawda, rok już minął i jestem przekonana, że każdy z Państwa może powiedzieć, że nie był to rok łatwy, że był to rok pełen pracy, bo jednak tych osób, które potrzebują pomocy Państwa, pewnie z roku na rok jest coraz więcej niestety.
No tak to jest, że przybywa tych dzieciaków, które potrzebują pomocy, a te dzieciaki, które rosną, one też zostają z nami, ponieważ nie zamykamy im drzwi przed rehabilitacją. Dzieci wyrastają osoby dorosłe i nie możemy powiedzieć, no panu już dziękujemy, pani już dziękujemy, bo pani 23 lata, bierzemy kogoś, kto ma 2 czy 3 lata. Także no grono siłą rzeczy się powiększa. Środki niekoniecznie trzeba szukać.
W fundacji ilość osób, które są w stałej rehabilitacji, jest już ponad 1000. Powiększa się grono dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, czyli dzieci, których wsparcie w pierwszym okresie ich życia daje szansę na to, że w ogóle przestaną być zagrożone tą niepełnosprawnością, czyli po prostu w życiu dorosłym staną się osobami całkiem sprawnymi. Otworzyliśmy w 2013 ośrodek wczesnej interwencji. Ten ośrodek działa i coraz większa kolejka dzieci oczekujących na rehabilitację fundacji istnieje.
Właśnie, to są te kolejki, tak, że osób potrzebujących bardzo dużo, niestety nie można wszystkich od razu przyjąć.
Gościmy też hospicjum dla dzieci. Jak wygląda sytuacja w hospicjum?
Staramy się przyjmować dzieci, które są w potrzebie na bieżąco. Obecnie mamy 20 podopiecznych pod naszą opieką. Takim naszym dużym osiągnięciem w roku 2014 w czerwcu rozpoczęliśmy działalność prenatalną pod hospicjum dla dzieci. Mamy w tej chwili jedno dzieciątko, które jest pod naszą opieką i mieliśmy 8 rodzin właśnie z tej opieki prenatalnej.
Mówicie Państwo, że coraz więcej jest osób, które potrzebują tej pomocy. Z czego to wynika?
Ja myślę, że jest to rozwój medycyny. Po prostu ja wiem po swojej rodzinie, że moja mama urodziła 8 dzieci. 4 wyrosło, że tak powiem, z wieku dziecięcego i no, przeszliśmy w dorosłość później. Natomiast ta 4 pierwszych dzieciaczków no, zmarła albo w okresie tuż po porodzie, albo w kilka dni po porodzie. Natomiast w tej chwili dzieci urodzone wcześniej, czyli z wczesnych porodów, dzieci z ciąż mnogich i wiele dzieci, których mamy, przeszły jakąś chorobę w okresie dziecka płodowym, rodzi się i później medycyna pozwala na to, żeby to dziecko utrzymać przy życiu. I no, są zagrożenia niepełnosprawnością, albo także są no, takie niepełnosprawności, które wynikają albo z genetyki, albo no, jakichś innych powodów, że te dzieci są z jakimiś tam zespołami chorobowymi, albo są dziećmi niepełnosprawnymi.
Najczęściej do Państwa właśnie trafiają takie dzieci, prawda? W jaki sposób pomagacie tym dzieciom?
Pomagamy bardzo różnie. Bo
jakie
dlatego,
skutki to przynosi? Tak. Bo to jest też
nie ograniczyliśmy, chociaż w nazwie jest, że dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, natomiast nie ograniczamy się tylko, nie diagnozujemy. Jeżeli dziecko nie jest mózgowym porażeniem, to my tego dziecka nie przyjmujemy. Przyjmujemy do rehabilitacji każde dziecko niepełnosprawne i każdą osobę niepełnosprawną. Ostatnio robiłem taką statystykę i na tych 1039 dzieciaków, które są zapisane, dzieciaków mówię, to znaczy od niemowlaka do 63 lat.
Po 40,
no 63 lata u nas najstarsze dziecko nasze ma. Że wśród tych dzieciaków są osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest na przykład 79 dzieci z autyzmem lub z cechami autystycznymi. Że są dzieci z zespołem Downa. Są dzieci z upośledzeniem intelektualnym. Są osoby chore psychicznie. Przekrój jest bardzo różny. Natomiast staramy się, by w personelu naszym merytorycznym były osoby, które zajmują się rehabilitacją medyczną, rehabilitacją logopedyczną, z rehabilitacją psychologiczną, pedagogiczną, tak by każdy coś mógł z tej fundacji wynieść dla siebie. Ponadto no, gabinet stomatologiczny już od samej powodzi, czyli od 1999 roku funkcjonuje. Może teraz trochę kuleje, bo ilość środków, które dostajemy z NFZ-u na działalność tego gabinetu jest no, dość okrojona, a fundacji nie stać na wszystkie wydatki związane z działalnością tego gabinetu. Jednak jest to jedyny gabinet w Opolskim, który przyjmuje osoby niepełnosprawne bez ograniczeń.
Dlatego mówimy też o tym gabinecie, ponieważ to jest specjalne, to trzeba być specjalnie przygotowanym do tego, żeby móc leczyć stomatologicznie takie osoby, prawda? To nie jest łatwe.
Nie, myślę, że trzeba psychicznie się przygotować do tego, bo te dzieci, mimo swoich niepełnosprawności, to są istoty ludzkie, po pierwsze, które też cierpią, ale także, które są w stanie przełamać swój strach. Jeżeli osoba z nimi się kontaktująca, czyli stomatolog, pomoc stomatologiczna także, potrafią do tego dziecka się uśmiechać, potrafią tak podejść, żeby to dziecko polubiło tą osobę, mimo tego, że to jest dentysta albo pomoc stomatologiczna i to odbywa się na kolejnych wizytach, czyli tych wizyt wstępnych bardzo często jest kilka, niż dziecko będzie uprzejme otworzyć buźkę i pokazać, co tam w środku w tej buźce jest.
Pani Alicjo, do Fundacji Konie Dzieciom jakie osoby trafiają?
W tym roku mieliśmy bardzo dużo dzieci autystycznych, tak? Rodzice dowiedzieli się, bo wcześniej było kilkoro dzieci autystycznych. Wyraźnie taką pocztą pantoflową dowiedzieli się, że w przypadku autyzmu koń też dobrze zadziałał. Także mamy też taką mamę, która powiedziała, że od czasu, kiedy syn chodzi na hipoterapię, zrezygnowali z fizjoterapii, ponieważ on się tak dobrze odnajduje na tym koniu i są tak pozytywne efekty, bo jeśli się dobrze przyjrzeć koniowi i ćwiczeniom, które można na nim wykonywać, to on prawie w 100% zastępuje salę, bo można jest kłoda, czyli ćwiczenia z piłką, jest szyja konia, czyli ćwiczenia przy drabince, różne pozycje ćwiczebne, także możemy ćwiczyć całą masę mięśni. Do tego dochodzi brak znużenia. Jeśli idzie się na salę, może każdy z nas kiedyś korzystał z rehabilitacji na sali, wiadomo, że ćwiczenia wyglądają mniej więcej tak samo. Jeśli się osiągnie jakiś stopień, to przechodzi się do kolejnych, ale zawsze jest to samo otoczenie, ten sam sufit, te same lampy, to samo wyposażenie. Tak? Jeśli przychodzi dziecko na konia, zawsze coś się dzieje, coś się zmienia. Kot przejdzie, gdzieś tam słychać w oddali psa szczekającego. Koń się też rusza, koń oddycha. Czyli odbiera się pracę mięśni konia nawet wtedy, kiedy koń stoi, nie idzie.
No to jest też ciepło konia, to są też więzi,
prawda? No to są dodatkowe właśnie te elementy, tak. które pozytywnie wpływają na to, że dziecko nie jest znużone. Jest dodatkowa stymulacja właśnie poprzez temperaturę konia, tak, jeśli przy spastyczności, to tak mimowolnie te mięśnie puszczają, są rozgrzewane przez temperaturę końskiego ciała. Kiedy koń się porusza, ja ostatnio tego doświadczyłam i sobie uświadomiłam, że tak naprawdę właściwie rehabilitacja powinna być kompleksowa, ale koń jest jedynym narzędziem, które nauczy człowieka chodzić. Kogoś, kto nie umie chodzić, albo jeśli ktoś ma zaburzony chód, to tylko na koniu poczuje się taki prawdziwy ruch ciała, naprzemienność, ruch ciała w trzech płaszczyznach. Człowiek czuje się wtedy naprawdę tak, jak idąca zdrowa osoba.
Ja muszę pani powiedzieć, że ja bardzo, ponieważ ja też konno jeżdżę, bardzo często mówię, że koń uczy nas charakteru, dlatego że my się musimy porozumieć z tym koniem. On ma swoje nastroje, swoje reakcje
na
nasze zachowania, tak? I my musimy sobie z tym poradzić, więc musimy się też uczyć tolerancji, cierpliwości, umiejętności znalezienia porozumienia z tym koniem, żeby nas nie zrzucił, żeby robił to, czego chcemy.
Znalezienia wspólnego kontaktu z tym zwierzęciem, tak? Jeszcze jest... bardzo ważnym elementem jest to, że osoba, która przychodzi na zajęcia z koniem, czy to osoba jest chora, czy zdrowa, jest nieoceniana. Tylko koń poprzez swoje zachowanie może zasygnalizować, że to mi się nie podoba, bo człowiek przychodzi zdenerwowany, tak, tutaj mocno, spięty, szybko, tak. To wtedy koń nie będzie krytykował, o, daj mi spokój, dzisiaj nie będę z tobą rozmawiać. Ale zasygnalizuje swoim zachowaniem i wtedy do człowieka dociera, także coś musi zmienić w sobie, ponieważ nie znajdzie wspólnego języka z tym zwierzęciem.
Do domowego hospicjum dla dzieci trafiają już takie bardzo trudne przypadki dzieci, ale państwo też w tych takich bardzo trudnych przypadkach dajecie bardzo dużo nadziei całej rodzinie i bardzo dużo ciepła całej rodzinie w tych trudnych momentach.
Staramy się całym zespołem wspierać podopiecznych i ich rodziny. Mamy dzieci z chorobami nowotworowymi, z chorobami genetycznymi. Przyjmujemy czasami też wcześniaki, które, no, że się tak wyrażę, wyprowadzamy na prostą i później wypisujemy pod opiekę lekarza POZ-u. Mamy psychologa, który wspiera rodziny. Pracownik socjalny stara się pomóc gdzieś tam załatać dziurę budżetową, bo jak wiemy, czasy mamy ciężkie i gdzie mamy pod opieką osobę chorą bądź niepełnosprawną, tych środków brakuje. Pielęgniarki, lekarze robią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc przetrwać te najcięższe okresy, uśmierzyć ból. Mamy podopiecznych, najstarszą podopieczną mamy, ma 23 lata, najmłodsze dzieciątko ma 1,5 miesiąca. Także no, jest to szeroka rozpiętość, natomiast staramy się dawać z siebie wszystko na tyle, żeby ta rodzina, która nas wpuszcza do domu, bo no, co chwilę ktoś do nich przyjeżdża w odwiedziny, żeby czuli się pośród nas bezpiecznie i żeby wiedzieli, że robimy dla nich wszystko, co w naszej mocy, żeby im pomóc. A jeżeli dziecko odejdzie, wspieramy również poprzez spotkania grup wsparcia, w których uczestniczy psycholog, który pomaga im przejść te najtrudniejsze chwile.
I właśnie, powiedziała pani, że żyjemy w ciężkich czasach. Polska rzeczywiście się dynamicznie rozwija, a mimo wszystko żyjemy w ciężkich, w niełatwych czasach. Jak się zachowują rodziny, z którymi państwo pracujecie, współpracujecie? Fundacja Dom Rehabilitacji Rodzinnej ma największą ilość podopiecznych. Jakie wsparcie macie ze strony rodziny?
To trzeba podzielić przynajmniej na trzy grupy. Na grupę rodzin, które wymagają wsparcia od fundacji. I tutaj też mamy pracownika socjalnego zatrudnionego w fundacji, który rozeznaje i próbuje wesprzeć te rodziny, bo bardzo często te rodziny wchodzą w długi, w różne zadłużenia, biorą pożyczki, których później nie umieją spłacać, albo też nie płacą za prąd, za czynsz. I w pewnym momencie okazuje się, że rodzina jest już niewydolna ani finansowo, ani też społecznie, psychicznie i trzeba to wszystko zmieniać. I to myślę, że nasz pracownik socjalny bardzo dobrze działa i wspiera. Także później te rodziny po
wyjściu
z tych swoich problemów stają się takimi rodzinami, które no, starają się coś zorganizować. Na przykład próbują takie rodziny zorganizować kiermasz odzieży, którą same rodziny przekazują do tego naszego banku i później same kupują z tego banku, bo coś tam ktoś inny przyniósł, coś co mi się podoba, więc mogę te 2 złote za to dać i wrzucając do skarbonki to potrzebują. Są takie rodziny, które poświęcają cały swój czas na rehabilitację swojego dziecka. W związku z tym tylko jedno pracuje, drugie poświęca się rehabilitacji, bardzo często w 2 czy 3 organizacjach. Niektóre dzieci są przemęczone mnogością tych różnych nadmiernym obciążeniem rehabilitacją. I trzecia grupa rodziców, którzy są rodzicami takimi bardzo mądrze podchodzącymi do sprawy rehabilitacji i ci rodzice potrafią dawkować swojemu dziecku ilość tej rehabilitacji, jaka mu jest potrzebna, a poza tym starają się wspomóc fundację różnymi pomysłami, jak rozwiązać co niektóre problemy. No niestety tych problemów w każdej organizacji jest bardzo dużo, które trzeba rozwiązywać i do których no nie zawsze potrafimy podejść z taką zimną głową, że tak powiem, czyli po prostu podejść do tego tak bardzo obiektywnie. Zawsze jest tak, że my podchodzimy do tego bardzo subiektywnie, no bo to nas dotyczy i w związku z tym chcielibyśmy, żeby to było lepiej. Przy powoływaniu tej naszej organizacji, tej fundacji, chcieliśmy wspomagać rodziny. Nie chcieliśmy im zabierać tego, co te rodziny mogą włożyć w rehabilitację swojego dziecka. Bo taki mądry człowiek mieszkający gdzieś w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych powiedział, że najlepszym rehabilitantem dla dziecka jest jego rodzic. I on najlepiej rozumie to dziecko, on najbardziej kocha to dziecko i on wie, co to dziecko potrzebuje. Tylko, że ten rodzic, żeby spełniał te wszystkie trzy warunki, musi być świadomy tego, co dziecku jest potrzebne. Bo jeżeli ktoś stwierdzi, że no dziecko nie chodzi, więc będzie no starał się to dziecko spionizować i będzie się starał, no stawiając na przykład na własnych nogach, bo takich przypadki mieliśmy, stópki dziecka i chodząc z nim, to on tego dziecka nie zrehabilituje, bo to trzeba całkiem innych metod i trzeba no specjalisty, który wie, jak funkcjonuje mózg, jak funkcjonują mięśnie, jak funkcjonują stawy i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ten fizjoterapeuta będzie współpracował z tym rodzicem, a rodzic będzie świadom tego, że on jest tym najlepszym rehabilitantem, to on weźmie od tego fizjoterapeuty to wszystko, co jest mu potrzebne, by z tym dzieckiem pracować i żeby ewentualnie wykorzystywać wiedzę nie tylko fizjoterapeuty, logopedy, psychologa czy pedagoga, czy jeszcze różnych innych specjalistów, by swojemu dziecku wspomóc.